Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie cyklu podcastów portalu Radio Klinika. Dzisiaj, Szanowni Państwo, podejmujemy temat, który niestety, ale dla wielu w dalszym ciągu pozostaje tematem tabu. W dalszym ciągu jest obszarem, o którym boimy się rozmawiać, o którym wstydzimy się rozmawiać, no a przecież nasze życie seksualne, a przede wszystkim zdrowie seksualne to aspekty niesamowicie istotne. I problem robi się jeszcze większy, drodzy Państwo, kiedy pojawia się to rzeczywiste zagrożenie, kiedy potrzebujemy udać się do specjalisty, kiedy i nierzadko potrzebujemy fachowej porady, a nie do końca jesteśmy w stanie niejako przełamać naszą barierę wstydu. Razem z nami jest pan Zenon Jasyk, koordynator projektu tytotu.pl, czyli internetowej poradni zdrowia seksualnego, która umożliwia nam kontakt ze specjalistami w formie online. To oczywiście ten największy z możliwych skrótów. O szczegółach tego projektu porozmawiamy z naszym gościem. Dzień dobry, panie Zenku.
Dzień dobry państwu.
Panie Zenku, wyjdźmy od historii państwa poradni, ale z nieco innej perspektywy i zanim porozmawiamy o tych głównych założeniach, można powiedzieć nawet i celach statutowych tytotu.pl, no to wcześniej chciałbym poznać niejako genezę powstania państwa poradni, czyli funkcjonowanie, czyli powołanie do funkcjonowania było wyjściem naprzeciw potrzebom, które państwa zdaniem należało wypełnić, być może było jakimś wewnętrznym impulsem, inicjatywą, czy być może była to suma składowych, która dała nam efekt w postaci państwa poradni. Jak to wszystko wyglądało?
I chyba ta trzecia odpowiedź jest tą odpowiedzią najbardziej trafną, ze względu na to, że tutaj nie ma jednego konkretnego powodu, a jest ich kilka takich bardzo istotnych. Pierwszym elementem jest to, że tytotu powstawało w czasie, koncepcja tytotu powstawała w czasie pandemii COVID, w momencie, w którym większość instytucji była pozamykana, był ograniczony dostęp do specjalistów, była duża niewiadoma, a jednocześnie ten 2021 rok pokazał, że jest możliwe prowadzenie działań za pomocą przestrzeni wirtualnej, że ten kontakt rzeczywisty jest, może zostać zniesiony. I tak krok po kroku doszliśmy do koncepcji stworzenia wirtualnej poradni. Takim drugim bardzo ważnym powodem było to, że tak jak pan słusznie zauważył, dalej bardzo mało się mówi o zdrowiu seksualnym, a ten temat jest szalenie istotny, a gdzieś często pomijany. Trzeci taki powód jest bardzo ważny, taki, że mamy bardzo duże statystyki, jeśli chodzi o sytuację polską pod względem chorób przenoszonych drogą płciową, zostawiają jeszcze sporo do pracy. Ten obszar jest cały czas obszarem do zagospodarowania, w którym jeszcze dużo można fajnych rzeczy porobić i który po prostu w krajach Europy Zachodniej wygląda znacznie lepiej niż u nas. To nie znaczy, że u nas jest tragedia.
No i my oczywiście o tych aspektach będziemy sobie dzisiaj rozmawiali. Będziemy sobie także rozmawiali o tych barierach, o tym, o czym, tak jak pan wspominał, no to cały czas jednak, ale w Polsce i pośród nas pokutuje. Myślę, że także sobie zestawimy tę sytuację na linii Polska, a inne kraje europejskie. Ale panie Zenku, no wyjdźmy właśnie od tych głównych założeń państwa poradni. Poradni tytotu.pl. Gdybyśmy mogli objaśnić słuchaczom radiokliniki, czym jest tak naprawdę ta poradnia, no to nie jest typowa placówka medyczna, gdzie my możemy zadzwonić na przykład i poprosić o receptę na lek.
Faktycznie. Poradnia jest nazwą taką, można powiedzieć, jakby to już od razu wyjaśniam. My nie działamy ani w ramach NFZ-u, ani też nie jesteśmy typową poradnią zdrowia, czy to psychicznego, czy to w ogóle zdrowia, tak jak powszechnie nam się kojarzy przychodnia zdrowia, gdzie są lekarze. My jesteśmy internetową poradnią, czyli my zrzeszamy 13 specjalistów i specjalistek z różnych obszarów zdrowia seksualnego, ze względu na to, że u nas są i lekarze, jest też pielęgniarka, są też specjaliści seksuologowie, psychoterapeuci, w tym psychoterapeuci uzależnień, edukatorzy seksualni, czy osoby, przedstawiciele grup samopomocowych, czyli tutaj osób żyjących z HIV. I nasza poradnia polega na tym, że osoba, która potrzebuje potrzebuje wsparcia, pomocy, ma jakiś problem, niejasność, może się do nas zwrócić bezpośrednio do specjalisty za pomocą właśnie naszej strony internetowej. Wchodzi na naszą stronę tytotu.pl, wybiera interesujący obszar, potem są zakładki podzielone na zdrowie seksualne, zdrowie psychiczne, zdrowie MSM, czyli mężczyzn mający kontakt seksualny z mężczyznami, edukacja seksualna czy grupa samopomocowa, wybiera interesującego specjalistę, specjalistkę i tam jest po prostu formy komunikacji, za jakimi można się skomunikować ze specjalistami, czy to za pomocą maila, czy to za pomocą WhatsAppa, czy Messengera, czy Skype'a, bo każdy ze specjalistów ma trochę inną formę komunikacji. I to piszemy, dzwonimy do specjalisty, no i w zależności czasem to wystarczy po prostu krótka mailowa konsultacja, czyli na przykład dowiedziałem się o swoim zakażeniu, co mam zrobić dalej, albo miałem ryzykowny kontakt seksualny, co mogę z tym zrobić. I można właśnie napisać maila, zazwyczaj wtedy ten mail przychodzi bardzo szybko, odpowiedź. Jeśli jest sprawa trochę bardziej złożona albo wymaga pogłębienia, no to wtedy specjaliści ustalają sobie termin dogodny dla obu stron, czyli na przykład to może być piątek o godzinie 19, czy to na rozmowę, czy to właśnie na konsultacje. My działamy też, rzecz jasna, tutaj jest bardzo ważna informacja, działamy ze wsparcia różnego rodzaju grantów, w tym grantu Pozytywnie Otwarci, gdzie od tego się zaczęła nasza inicjatywa, nasze projekty współdofinansowuje WHO, czy Instytut Praw Pacjenta. Ale dlaczego to mówię? Mówię to ze względu na to, że tutaj to też wyjaśnia pod tym względem, że my jesteśmy inicjatywą oddolną, inicjatywą złożoną z pasjonatów, przede wszystkim też ze specjalistów, którzy mają twarde, potwierdzone kompetencje. Porady są udzielane na tak zwanej zasadzie evidence basic, czyli po prostu oparte na dowodach naukowych. No właśnie pod takim względem staramy się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, z tym przede wszystkim też odbiorców z różnego rodzaju powodów wykluczonych z dostępu do takiej systemowej opieki zdrowotnej, systemowej opieki, bardziej może nie opieki, bardziej wsparcia specjalistycznego, bo na przykład mieszkają w małej miejscowości oddalonej od punktu konsultacyjno-diagnostycznego, czyli miejsca, gdzie można zrobić bezpłatne badanie, jakieś 150 kilometrów i to jest dla nich nie do przejścia. Albo na przykład są osobami z niepełnosprawnością, albo zajmują się specyficznym rodzajem usług, choćby pracą seksualną, gdzie czasem jest ta również bariera w przypadku kontaktu osobistego ze specjalistą.
Panie Zenonie, tutaj pan już nam niezwykle obrazowo przedstawił, jak wygląda państwa zespół, jak wygląda przykładowa wizyta i to, co na pewno jest warte podkreślenia, o co oczywiście już teraz chciałbym pana zapytać, czy jak rozumiem uczestnictwo i oczywiście ten kontakt z państwa poradnią od samego początku do samego końca jest absolutnie i w pełni darmowy.
Tak, jest od samego początku do samego końca bezpłatny. Rzecz jasna, nasi lekarze nie wystawiają recept, nasi lekarze nie ustawiają leczenia, są na zasadzie konsultacji specjalistycznych, czy nasi terapeuci nie prowadzą długoterminowych terapii, czy w ogóle terapii. Bardziej działamy na zasadach poradnictwa do kilku porad, ale cała ścieżka jest dla użytkownika, użytkowniczki od samego początku do samego końca bezpłatna, bo tak jak wspomniałem, jesteśmy finansowani z różnego rodzaju środków, głównie tutaj duży ukłon w stronę Pozytywnie Otwartych.
I bardzo się cieszę, że te kwestie również rozjaśniliśmy, również przedłożyliśmy słuchaczom Radiokliniki, ale panie Zenonie, jeszcze tak uściślając ten temat wizyty, pan oczywiście już niezwykle rozbudowanie nam opowiedział, jak to wszystko krok po kroku wygląda, ale pytanie, czy pacjent musi się jakoś właściwie przygotowywać do takiej wizyty, czy po prostu wystarczy tylko i aż dostęp do internetu, no i te formy. Gdybyśmy mogli jeszcze o nich przypomnieć, jakie są możliwe te formy kontaktu ze specjalistami?
Tutaj wystarczy dostęp do internetu i każdy ze naszych specjalistów ma indywidualną formę kontaktu, bo część specjalistów konsultuje mailowo, jako pierwszą formę kontaktu wybiera maila, część specjalistów jako pierwszą formę kontaktu wybiera maila bądź na przykład WhatsApp, Część specjalistów podało również swojego Skype'a. To wszystko zależy od specjalisty, ale te informacje zawsze można znaleźć u nas na stronie, jak się wejdzie na konkretnego specjalistę i się kliknie dymek z kontaktem. To tam wyskakują formy, za pomocą jakich komunikatorów można się skonsultować.
No i to oczywiście, szanowni państwo, powtarzamy. tytotu.pl. Panie Zenonie, wspominał pan również o takich formach i o tych zakładkach, które także znajdują się na państwa witrynie. Myślę tutaj o grupie wsparcia oraz grupie samopomocy. Po pierwsze, czy moglibyśmy troszeczkę rozjaśnić słuchaczom Radiokliniki, na czym te formy pomocy polegają? No i pytanie, czy oprócz kontaktu ze specjalistami w zakresie medycyny, czy też psychologii, czy też edukacji seksualnej, o której pan wspominał, osoba, która do państwa dzwoni, również może liczyć na kontakt niejako z osobą, która boryka się z tego samego typu problemami, bądź też podobnymi problemami, z którą właśnie do państwa się zgłasza pacjent?
A to już trochę pan odpowiedział jednocześnie w pytaniu na odpowiedź i to już wszystko wyjaśnię. Warto jeszcze tylko nadmienić to, że przyjmujemy również w języku ukraińskim, ze względu na to, że dwójka naszych specjalistów, lekarz chorób zakaźnych Olena i Alina Pielęgniarka, mówią w języku ukraińskim. Część specjalistów również przyjmuje w języku angielskim. Mamy Pawła Ziębę, który przyjmuje w polskim języku migowym, a więc też ten bariera językowa, staramy się ją znosić na tyle, na ile mamy możliwości. I o co chodzi z grupami samopomocowymi? Jako taką my grupy nie prowadzimy, ale wybierając właśnie, wchodząc w tą zakładkę, można się skonsultować z osobą, która żyje z HIV, ma to już dobrze zinternalizowane, czyli jest pogodzone z tym, wie na czym polega leczenie, jak ono się odbywa, ma też swoje doświadczenie właśnie w kontaktach partnerskich, społecznych i może towarzyszyć poniekąd takiej osobie, która się dopiero dowiaduje o swoim zakażeniu, ze względu na to, że my szczególnie nacisk kładziemy na choroby przenoszone drogą płciową, czyli HIV, HIWA, HCV, chlamydia, rzeżączka. I to jest taki bardzo ważny kamień, można powiedzieć, węgielny naszej działalności.
Panie Zenku, oczywiście pojawia się to hasło HIV. Na państwa stronie również jest ta możliwość i ta zakładka, gdzie można zamówić test na obecność wirusa HIV. Pytanie, w jaki sposób tego dokonać? Czy to są raptem te dwa bądź też trzy kliknięcia? No i tutaj chciałbym pana zapytać również i o to, jak dużym, nie chcę tutaj użyć niewłaściwego słowa, ale zainteresowaniem, popularnością na pewno nie, ale zainteresowaniem cieszy się akurat ta możliwość, ta funkcja.
To już państwu wyjaśnię. Jak najbardziej jest możliwość przez naszą stronę zamówienia testu w kierunku HIV do domowego użycia, aczkolwiek tutaj zaznaczam, że zawsze o takiej możliwości informujemy najpierw na naszych social mediach, czy to Facebooku, czy to Instagramie, ze względu na to, że tak jak wcześniej wspomniałem, opieramy się na wsparciu różnego rodzaju grantodawców, darczyńców, ale są to granty zazwyczaj czasowe, funkcjonujące w pewnym okresie, w pewnych okienkach, więc pomoc specjalistyczna jest prowadzona w systemie ciągłym. Pomoc w postaci zamówienia bezpłatnego testu wraz z pakietem ochrony intymnej, gdzie wchodzi szereg fajnych gadżetów w postaci prezerwatyw, chusteczek lateksowych czy lubrykantów. Zawsze warto jest najpierw zobaczyć na naszej stronie, zawsze warto jest najpierw wejść na naszego Facebooka czy Instagrama, zobaczyć, czy ruszyła akcja z powrotem wysyłki testów, ewentualnie też odwiedzić naszą stronę i tam też w momencie, w którym jest aktywna wysyłka, to jest dostępny formularz. Jak nie ma możliwości zamówienia testów, to jest zawsze też informacja. Niedługo będziemy ruszać z powrotem z wysyłką testów, także ta opcja z powrotem wróci. Odpowiadając na drugą część pytania, ta akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Tutaj co warto na przykład zaznaczyć, że dla ponad 60-kilku% zamawiających był to pierwszy test w życiu wykonany w kierunku HIV. A więc tutaj to pokazuje istotność prowadzenia tego typu akcji. Te testy, tak jak mówię, one nam zazwyczaj bardzo szybko schodzą. Można je zamówić za pomocą Poczty Polskiej lub do paczkomatu. A więc też tutaj jeszcze więcej jest zapewnionej poufności, anonimowości. I żeby to zobrazować liczbowo, podczas naszej ostatniej akcji razem z Fundacją Edukacji Społecznej z Warszawy wysłaliśmy ponad 1500 testów w bardzo krótkim okresie, bo to było od listopada 2022 roku do końca lutego 2023 roku, więc te testy, można powiedzieć, schodzą jak świeże bułeczki. I tutaj też tak od razu informacyjnie, że jak nie u nas, to zawsze odsyłamy do strony Fundacji Edukacji Społecznej, bo oni również prowadzą wysyłkę testów.
No i rzeczywiście te liczby, o których pan wspomniał, robią doprawdy piorunujące wrażenie. No i tutaj przyznam, panie Zenku, że nawet na tym polu nie udało się pana zaskoczyć, bo przyznam szczerze, że także próbowałem zamówić test na obecność wirusa i tak jak pan wspomniał, no rzeczywiście aktualnie ta opcja dostępna nie jest, ale wszystko zostało objaśnione, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
Zawsze zachęcam do tego, że gdyby ktoś faktycznie był, zachęcam do dwóch rzeczy. Zawsze można wejść na stronę FES-u, Fundacji Edukacji Społecznej, i oni prowadzą wysyłkę testów, więc można sprawdzić w drugim źródle. Drugą kwestią jest tak, że jeśli ktoś jest faktycznie osobą potrzebującą lub ma utrudniony dostęp do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, to spokojnie niech napisze do nas na maila. Zapasy mamy.
I coś się na pewno uda zaradzić, panie.
Oczywiście, że tak. Nikogo nie zostawiamy samemu sobie, tylko zawsze staramy się albo pokierować do odpowiedniego miejsca, albo coś wykombinować.
I to jest znakomita informacja. Wspominał pan, panie Zenonie, te kilka minut temu o tym, że dla części pacjentów to zamówienie testu na obecność wirusa HIV jest pierwszą taką sytuacją w życiu, więc właśnie pomówmy troszeczkę o tym, jak na podstawie państwa doświadczenia, oczywiście już wieloletniego, kształtuje i jak zmienia się postawa Polaków wobec tematów związanych czy to z seksem, czy to ze zdrowiem seksualnym. No pytanie, czy to w dalszym ciągu jest temat tabu, czy tutaj pokutują te różnego rodzaju przekonania z lat minionych, czy być może i pewne bariery już są nieśmiało, bo nieśmiało, ale jednak przełamywane. Jak pan to postrzega?
No i tutaj z takiego pozytywnego tonu muszę wejść na trochę bardziej ton, może nie tyle co pesymistyczny, co bardziej taki. No tutaj jest taka kwestia, że jeśli chodzi o edukację seksualną w ogóle, a przede wszystkim o choroby przenoszone drogą płciową, no to dużo jeszcze jest pracy przed nami. Całe szczęście dzięki głównie organizacjom pozarządowym, dzięki coraz większej świadomości Polaków i Polek ta sytuacja się powoli zmienia, ale takim obrazowym punktem jest to, że test w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową HIV wykonało tylko około 9% dorosłych obywateli Polski. Szacuje się, że około 30% osób żyjących z HIV nie wie o swoim zakażeniu. A więc te liczby robią niestety wrażenie, ale negatywne wrażenie. Ostatnio jest tak, że w Europie Zachodniej nowa wykrywalność zakażeń HIV spada, a u nas w Polsce rośnie. Więc też mamy takie tendencje niepokojące, a my mówimy tylko o jednym zakażeniu HIV, a tych zakażeń de facto mogących przenoszonych drogą płciową lub takie, które mogą zostać przenoszone tą drogą, mamy ponad 44. Więc tutaj, jak rozmawiam z ludźmi, ze względu na to, że my nie działamy tylko w przestrzeni wirtualnej, ale również tutaj na terenie Wrocławia, w przestrzeni miejskiej, działając w klubach, na imprezach studenckich lub wśród społeczności ukraińskiej, no to ten poziom wiedzy dalej jeszcze jest takim poziomem, który można by było dopracować po to, żeby seks był nie tylko przyjemny, ale również bezpieczny.
No i to, o czym pan wspomina, no rzeczywiście my mamy narzędzia do tego, żeby naszą wiedzę pogłębiać, poszerzać. Pytanie, czy z tego korzystamy, czy nie, to już jest inna zupełnie kwestia, no ale cały czas i to, o czym pan wspominał, no te wyniki i te liczby zakażeń, no niestety one są coraz większe. Pana zdaniem, z czego to wynika? Czy to są zaniedbania systemowe, być może zaniedbania związane także i z systemem oświaty, no bo jednak wydaje się, że także i ci młodsi, którzy rozpoczynają już swoje życie seksualne, no pytanie, czy oni są właściwie edukowani. Panie Zenku, gdzie tutaj szukać rozwiązania, oczywiście pomijając już kwestię na przykład państwa poradni, jak Pana zdaniem to wygląda? W którą stronę, w jakim kierunku my powinniśmy pod tym względem iść, żeby także i ta świadomość, samoświadomość, no była cały czas, ale jednak wyższa?
Ja myślę, że tutaj jest, znowu nie ma jednej przyczyny, tylko jest tych przyczyn z takiego stanu kilka, począwszy od tego, że w Polsce się nadal mówi mało o seksualności w ogóle, w szerokim tego słowa znaczeniu. My nie mamy prowadzonej edukacji seksualnej w szkołach, a szkoda ze względu na to, że mamy bardzo fajne edukatorki i edukatorów seksualnych, więc tutaj są ludzie, którzy mogą to poprowadzić w sposób merytoryczny, w sposób trafiający do młodzieży, ale przez długi czas mieliśmy tą barierę systemową i organizacje pozarządowe, przedstawiciele zainteresowani działaniem tego, prowadzeniem tego typu działań, nie mieli możliwości wprowadzenia swoich działań, albo te działania były mocno utrudnione. Trzecim takim powodem jest bardzo prozaiczny powód w postaci finansów. Nie bez przyczyny zaznaczałem to, że jesteśmy finansowani z różnego rodzaju środków, grantów, ale zawsze jest ta końcówka roku i początek roku takimi momentami, gdzie jest duże napięcie, bo jak to będzie wyglądało? Czy będziemy mieć środki na następny okres? Na jaki okres będziemy mieć środków? Ile będziemy mogli udzielić konsultacji? Ile będziemy mogli wysłać testów? I znowu tutaj to pokazuje, że są ludzie, są gotowe rozwiązania. Testy można wysyłać, to zostało sprawdzone. Testy można zamawiać, to zostało sprawdzone. No ale znowu wiemy jak, mamy gotowość, a nie ma tego wsparcia systemowego. Więc tutaj będę kładł bardzo duży nacisk na jednak ten systemowy aspekt, ze względu na to, że tak jak tutaj się obracam wśród innych przedstawicieli, przedstawicielek, osób działających w tym obszarze, no to my mamy zasoby, my mamy środki, my też wiemy jak, ale nie mamy za to za dużo funduszy. I to jest niestety taki smutny aspekt, ale bardzo istotne.
Wypada jedynie tylko trzymać kciuki, aby ta sytuacja uległa zmianie. Panie Zenku, wracamy do funkcjonowania tytotu.pl i wróćmy troszeczkę do przykładów, wróćmy do tego, z czym do Państwa zgłaszają się pacjenci w poszukiwaniu konsultacji, kontaktu ze specjalistami. Panie Zenku, na ile możemy zdradzić, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Państwa pacjenci, na ile możemy zdradzić, z jakimi bolączkami najczęściej się mierzą? No i pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie określić, jaka grupa, czy to wiekowa, czy to ze względu na płeć, zgłasza się do Państwa najczęściej? Jak to wszystko wygląda?
O ile nie będziemy mówić tutaj o konkretnych przypadkach, no to jak najbardziej o takie zarysy możemy tutaj się przedstawić. Dosyć prosto jest to też, jeśli chodzi o płeć, mamy mniej więcej bardzo wyrównane statystyki, jeśli chodzi o mężczyzn i o kobiet, z nieznaczną przewagą mężczyzn, ale to nie są też jakieś duże odchylenia. Powiedzmy dla ułatwienia 50/50. Grupy wiekowe jest to też grupa prosta do określenia ze względu na to, że to są najwięcej osób jest w przedziale 18-36 lat i to są tacy nasi główni i główne odbiorczyni odbiorcy. Też są również tutaj, warto zaznaczyć, że konsultuje się z nami osoby nieheteronormatywne, osoby transpłciowe, niebinarne, czy też osoby, tak jak wcześniej wspomniałem, wykonujące pracę seksualną. To znowu podkreślam nie bez przyczyny, ze względu na to, że staramy się być takim bezpiecznym miejscem dla odbiorców z różnego powodu wykluczonych, co nie znaczy, że to tylko jest skierowane działanie tylko do tej grupy. Odpowiadając na pytanie, te pytania są bardzo różne i bardzo zróżnicowane. Jako, że działamy głównie w obszarze chorób przenoszonych drogą płciową, no to tutaj bardzo dużo pytań odnosi się do testowania, do testów, do ryzykownych zachowań, do kontaktów z partnerem, partnerką, co do którego osoby nie znały wyniku zasadności wykonania testu. Zgłaszają się również osoby, część osób, które na przykład mają ryzykowne zachowania seksualne w postaci łączenia seksu z substancjami psychoaktywnymi, w postaci zachowań, na które stracili kontrolę, na przykład z pytaniem, gdzie mogą znaleźć pomoc, gdzie się udać. Zgłaszają się również tutaj młode osoby, które wchodzą w te kontakty seksualne, zaczynają wchodzić, nawiązywać relacje seksualne, które mają kilka pytań dotyczących czy to obalenie mitów, czy to potwierdzenie tego, co słyszeli lub o tym, co czytali, ze względu na to, że w tym obszarze jest nadal sporo mitów, półprawd albo powielanych, krzywdzących stereotypów.
A czy moglibyśmy przytoczyć jakieś te najczęściej powtarzające się przykłady, czy to jest po prostu tak duża liczba zagadnień, że to po prostu by nam potrzebowalibyśmy do tego kolejnej audycji na antenie Radiokliniki?
Nie chciałbym zawężać, bo takim względem, że tutaj jeśli chodzi do specyficznych problemów, wolę ten obszar bardziej zostawić otwarty, ze względu na to, że jeśli ktoś nawet się zgłosi z stricte problemem, którym my się nie zajmujemy, no to też od nas uzyska tego typu informacje. Nie chciałbym robić czegoś takiego, jak czasem jest dalej przeświadczenie w społeczeństwie, że HIV dotyczy tylko wybranych grup, przedstawicieli czy przedstawicielek wybranych grup i dzięki temu, że na przykład nie należy do tej grupy, to nie muszą się tym martwić. Także pod tym względem wolałbym nie zawężać tego obszaru.
I jak najbardziej jest to dla mnie wyjaśnienie, które jest zrozumiałe, czyli oczywiście można do Państwa dzwonić, jeżeli chodzi o profilaktykę, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju obawy, również osoby zakażone, osoby z problemami, jak najbardziej zachęcamy do tego, aby korzystały z internetowej poradni tytotu.pl. Panie Zenku, te kilkanaście, być może kilkadziesiąt minut temu, no wspomnieliśmy również o sytuacji, które się dzieją poza granicami Polski. I tu również chciałbym się odwołać do pana doświadczeń, do Państwa doświadczeń jako osób, które oczywiście tworzą tę znakomitą, tę kapitalną, tę pożyteczną inicjatywę. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, jak Polska kształtuje się, jeżeli chodzi o to, no właśnie, o tę samoświadomość na temat zdrowia seksualnego, czy my tutaj, no ja też nie chciałbym się jednak posiłkować różnego rodzaju liczbami, statystykami, ale wydaje mi się, że one rzeczywiście no, trafiają najmocniej, najdobitniej do także i słuchaczy Radiokliniki. Jak my plasujemy się w takim, powiedzmy, europejskim, nie chcę mówić rankingu, ale jednak zestawieniu, jeżeli chodzi o tę świadomość na temat naszego zdrowia życia seksualnego?
No to tutaj niestety, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, wypadamy gdzieś bardziej w szarym końcu niż na początku, więc tutaj świadomość, regularność badań jest na, nie chcę używać słowa niski poziom, bo to jest bardzo negatywnie odnoszący się. Bardziej jest to taki obszar, gdzie faktycznie możemy czerpać przykłady z krajów Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii, gdzie mamy kliniki zdrowia seksualnego, w których przyjmują tak zwane centra zdrowia seksualnego, gdzie przyjmuje kilku specjalistów z różnych obszarów. W części krajów zachodnich mamy również bezpłatną profilaktykę w postaci PrEP-u, czyli tabletek, które w dużym skrócie w znaczny sposób zmniejszają nam ryzyko zakażenia. Na Zachodzie dużo więcej osób się testuje w kierunku HIV. Jest prowadzona edukacja seksualna. No u nas pod tym względem jesteśmy gdzieś na szarym końcu.
Wypada jedynie westchnąć i oczywiście no, liczyć na to, że ta poprawa nastąpi. No jest pole, jest rzeczywiście obszar, na którym warto pracować. To, o czym pan wspominał te kilka minut temu, no to wszystko może się zadziać, tylko rzeczywiście no, pewne zmiany, nazwijmy to na górze, także i muszą nastąpić. Panie Zenku, jak to wygląda, jeżeli mowa o tych najnowszych platformach, powiedzmy tych takich internetowych, social mediowych również sytuacjach, jeżeli mówimy tutaj o dotarciu najczęściej do młodzieży, no bo oczywiście pan też wspominał, mamy stronę tytotu.pl, państwo działacie w tych social mediach ogółem rzecz biorąc, ale pytanie, czy to jest także Facebook, czy to jest Instagram, TikTok i tak dalej, być może Twitter, czy też platforma X. Jak to wygląda, gdzie i w jaki sposób do państwa można dotrzeć?
Okej, także my działamy poza naszą stroną internetową, działamy na Facebooku tytotu.pl i tak samo można nas znaleźć na Instagramie, to są takie dwie nasze główne platformy. O TikToku Myślimy. Rozważamy taką opcję, również wejście na TikToka, ale to sobie jeszcze wszystko układamy. Także głównie Facebook oraz Instagram. Spokojnie za pomocą tych platform można się z nami komunikować. Powiem też, obserwuję pozytywny trend, że jest coraz więcej osób zajmuje się tym w social mediach, czy to na TikToku, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Na Facebooku może mniej, ale w bądź razie na TikToku i na Instagramie, którzy nagrywają bardzo fajne treści, bardzo merytoryczne treści, przekazywane w sposób trafiający do odbiorców z różnych grup wiekowych. Także jeśli ktoś będzie chciał poszukać, to spokojnie jest w stanie poodnajdywać bardzo fajne i bardzo ciekawe, merytoryczne kanały.
Ale przede wszystkim zapraszamy na stronę tytotu.pl. Panie Zenku, nieśmiało zmierzając do końca, także chciałbym się zapytać o to, jakie są kolejne plany, jakie są kolejne kroki państwa działań, no bo jak rozumiem, ten projekt no na pewno nie będzie skończony. To wszystko i mam nadzieję rysuje się także i w barwach takich, że to będzie cały czas rozbudowywane, że być może także i ten zespół specjalistów również będzie rozbudowywany. Jak to wszystko będzie wyglądało, jeżeli chodzi o państwa kolejne kroki? No bo to, że będzie TikTok, no to jest obowiązek.
W dzisiejszych czasach tak i trzeba jak najbardziej podążać za odbiorcami. Przede wszystkim no to tak, jak tutaj już zostało wspomniane, chcielibyśmy wprowadzić systematykę wysyłania testów, żeby to nie było tylko ograniczone do momentów, w których mamy na to środki, ale żeby też to było zapewnione systematycznie. Poszerzać grono ekspertów, ekspertek o kolejne osoby, nawiązywać też współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. I to się dzieje pod takim względem, że gdzieś środowisko NGO-sowskie działające w tym obszarze zaczyna w bardzo fajny sposób tworzyć taką siatkę wzajemnego wsparcia, wzajemnej pomocy i my byśmy chcieli w tym jak najbardziej również się w kierunku rozwijać, nie zamykać tylko na swój obszar i swoje paletko i trochę tak jak pandemia czy wojna przyniosły nam nowe dostosowanie, to tak podążać za tym, co się będzie działo, bo NGO-sy pod tym względem tutaj duży ukłon w stronę tych osób działających w tym obszarze są tymi, które zazwyczaj reagują jako pierwsze.
Dokładnie tak.
Więc co los przyniesie pod takim względem?
No i ja trzymam kciuki, żeby ten los przynosił nam tylko same i wyłącznie dobre informacje. Panie Zenku, na koniec, gdybyśmy mogli podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie i przypomnieć, czym jest Tytotu, oczywiście w telegraficznym skrócie, kogo zapraszamy, kogo zachęcamy i gdzie się zgłaszamy.
Okej, to w telegraficznym skrócie jest to strona internetowa, gdzie można skorzystać ze wsparcia specjalistów i specjalistek z obszaru zdrowia seksualnego, również zamówić test do domowego wykonania w kierunku HIV i skonsultować trapiący nas problem z wcześniej wspomnianego obszaru.
Pan Zenon Jasyk, koordynator projektu tytotu.pl, czyli internetowej poradni zdrowia seksualnego, był razem z nami w dzisiejszym podcaście Radiokliniki. Panie Zenonie, ogromnie, ogromnie dziękuję i bardzo się cieszę, że są tacy ludzie jak pan, jak oczywiście cała załoga tytotu.pl, no bo takie rzeczy są potrzebne, takie inicjatywy, takie poradnie są jak najbardziej pożyteczne, szczególnie, że są darmowe oczywiście, bo to także należy podkreślać. Naprawdę wielki szacunek, no i mam nadzieję, że jeszcze do niejednokrotnego usłyszenia także i na antenie i w podcastach Radiokliniki. Ogromnie, ogromnie panu dziękuję.
Ja dziękuję za zaproszenie i również mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie.
Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.